Jest wtorek, 21 sierpnia. Trwamy w Jasnogórskiej Nowennie Narodowej. Dzień piąty. Dzisiaj katechezę w ramach tejże nowenny wygłosi nam ojciec Kamil Szustak, Paulin.
Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, Radia Fiat i Radia Jasna Góra. Kontynuujemy nasze duchowe przygotowanie do uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej, dziś już piąty dzień naszej narodowej nowenny. Idziemy dalej w naszych rozważaniach i pochylając się nad treścią i przesłaniem jasnogórskich ślubów narodu polskiego, stajemy dzisiaj na progu rodzinnego domu. Chcemy dotknąć szczególnej tajemnicy i Bożego daru, jakim jest sakramentalny związek małżeński. W nim mężczyzna i kobieta opuszczają ojca swego i matkę i przy udziale Bożej łaski łączą się ze sobą na całe życie, stanowiąc jedność tak doskonałą, jak jedno ciało. Przedziwne jest to działanie łaski, które sprawia, że dwoje ludzi z natury swojej, innych i różnych od siebie przez moc Ducha Świętego, przezywanego w chwili zawarcia związku małżeńskiego, jednoczą się ze sobą w jeden organizm, który z natury swojej jest nierozerwalny. Słowa przysięgi małżeńskiej spajają w jedno aż do śmierci i tylko ona może wyznaczać koniec. Albowiem co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Słyszymy głos Boga zapisany na kartach Pisma Świętego i słowo to, które wyznacza drogę, jednocześnie stanowi umocnienie do jej przemierzania, niczym pielgrzymi chleb. Drodzy radiosłuchacze, w ślubach narodu, które będziemy uroczyście ponawiać w dniu 26 sierpnia, czytamy takie słowa. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie. Strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. I po tym długim przyrzeczeniu wszyscy odpowiadają: Królowo Polski, przyrzekamy. My dzisiaj w naszym zamyśleniu zatrzymujemy się niejako przy pierwszej części tych ślubowań. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Widzimy tak wiele zagrożeń, ogromne niebezpieczeństwo zniszczenia świętości małżeństwa, a przez to rodziny. I dlatego jasnogórskie śluby narodu, które są dla nas ostrzeżeniem, jednocześnie zaproszeniem, abyśmy właściwie odczytali znaczenie miłości małżeńskiej, miłości i odpowiedzialności, jak uczył nas tego bardzo często błogosławiony Jan Paweł II. On także nazwał jasnogórskie śluby narodu swoistą polską kartą praw człowieka. Dla uporządkowania zatem tego, co dzieje się w świecie współczesnym, także w naszej ojczyźnie, zwłaszcza gdy widzimy dramat rozbicia małżeństw, zniszczenia rodziny. Ponad 30% zawieranych małżeństw katolickich rozpada się. To musi nas przynajmniej zaniepokoić, i to bardzo mocno. Zaniepokoić i otworzyć nam oczy, żebyśmy zobaczyli, jak dzisiaj wygląda kształt życia małżeńskiego i rodzinnego w naszej ojczyźnie, w Kościele polskim. Śluby jasnogórskie na pewno nas uwrażliwiają na ten bardzo ważny problem, który dotyczy, niestety, jak widzimy, całych narodów i społeczeństw od dawna chrześcijańskich. Dlatego ta świadomość, czym jest małżeństwo i rodzina, z całą determinacją musi jeszcze bardziej uwrażliwiać nas na odnowienie ślubów jasnogórskich i wprowadzenie ich w życie codzienne. Stąd ta modlitwa na Jasnej Górze: trzykrotne zdrowaś Maryjo. Jest dla nas zaproszeniem, abyśmy z całą odpowiedzialnością wypełnili jasnogórskie śluby narodu dla ocalenia świętości małżeństwa i rodziny. Dzisiaj szczególnie o to się modlimy. W naturze samego człowieka głęboko jest zapisana owa dążność, by odnaleźć to, co jest najistotniejsze w życiu człowieka. Księga Rodzaju mówi, że mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dlatego trzeba odnaleźć drugą połowę i, połączywszy się z nią na zawsze, stworzyć trwały fundament, na którym powstanie i rodzina, i gdzie zrodzi się i wychowa kolejne pokolenie narodu, Kościoła i ludzkości. To jest fundament, o którym musimy mówić i który trzeba rzeczywiście ukazać wbrew temu, co proponuje współczesny świat, bo inaczej nie zbudujemy przyszłości ani Kościoła, ani ojczyzny, ani naszej ludzkości. Ludzkości XXI wieku, bo w tym czasie Bóg wyznaczył nam miejsce i czas naszego powołania, realizowania także tych zadań, które związane są z tym powołaniem. Prawda ta dotyczy każdego człowieka i towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia na ziemi, a Bóg, który stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą, uczynił go. Czytamy o tym na kartach Biblii. I jak wiemy, błogosławił ludzkiej miłości, wspierał ją i osobiście otaczał ojcowską troską. Trzeba sobie zadać pytanie, skoro wszechmocny Bóg tak bardzo interesuje się życiem małżonków, musi mieć to wydarzenie, czyli małżeństwo, w oczach Bożych nieskończoną godność, być może większą nawet niż człowiek byłby w stanie sobie wyobrazić. Chrystus, przychodząc na świat w ludzkim ciele, wzbogacił jeszcze bardziej rzeczywistość małżeństwa, bo ten związek życia mężczyzny i kobiety podniósł do rangi sakramentu. I teraz za każdym razem, gdy narzeczeni stają na ślubnym kobiercu, by ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do śmierci, za każdym razem staje przy nich Chrystus, aby nad słowami przysięgi młodej pary wypowiedzieć swoje potwierdzenie, swoje błogosławieństwo i zagwarantować swoją pomoc i łaskę do wytrwania w postanowieniach aż do końca życia. I żadna dola nie może być silniejsza od tej łaski, bo małżeństwo jest świętem. I tylko w tym kontekście można je zrozumieć do końca. Małżeństwo jest święte z woli samego Boga, podniesione do rangi sakramentu. I tylko w takim kontekście można je przeżywać, zrozumieć do końca. I tylko jako święte małżeństwo może właściwie funkcjonować, przezwyciężając także trudności i kryzysy, a czasem nawet dramaty, o ile tylko będzie związkiem dwóch osób ludzkich i trzeciej boskiej, która tak naprawdę powinna wciąż stawać się pierwszą. Widzimy te szczególne zależności, zwłaszcza trzeba sobie wziąć do ręki listy świętego Pawła, apostoła narodów. On tam bardzo mocno mówi o tej wyjątkowej miłości Boga do człowieka, która obrazuje się w miłości małżeńskiej, o całej tej istocie przenikania się tego, co boskie, z tym, co ludzkie. To, co boskie, ma nas ogarniać i tak naprawdę być na pierwszym miejscu, również i przede wszystkim w życiu małżeńskim, jeśli ono ma być fundamentem, trwałym fundamentem budowania przyszłości Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Przypomniał nam o tym błogosławiony Jan Paweł II. Przez rodzinę opartą na mocnym fundamencie małżeństwa mężczyzny i kobiety. Tylko Bóg jest wzorem prawdziwej miłości, której człowiek wciąż także w małżeństwie i dla małżeństwa każdego dnia się uczy. Ale także Bóg jest jej źródłem, które umacnia ją i czyni doskonalszą. A patrzenie tylko ludzkie może sprawić, że wyschnie miłość i ulotni się, jak kałuża odcięta od źródła. A dzisiaj widzimy, że ciągle proponuje nam się tylko doraźne jakieś rozwiązania, ludzkie patrzenie i stąd widzimy dramat, naprawdę wielki dramat wielu małżeństw i rodzin, ponieważ odcięte są od życiodajnego źródła, jakim jest miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Za mała wciąż będzie również taka miłość, która nie kocha współmałżonka. Widzimy z tego boskiego odniesienia, źródłem wszelkiego dobra jest Bóg. On także jest źródłem prawdziwej miłości. Ale z tego rodzi się również miłość drugiego człowieka. Wciąż za mała będzie taka miłość, która nie kocha współmałżonka. Jak Chrystus umiłował swój Kościół, oddając życie za Niego i dla Niego, bo tylko taka miłość trwa aż do śmierci. Każda inna będzie za mała i niekarmiona, umiera z głodu. Trzeba zatem, abyśmy naszą ludzką miłość, nasze miłowanie drugiego człowieka w małżeństwie, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To miłowanie ciągle musi być ożywiane miłością Bożą. A tu od razu nasuwa nam się problem modlitwy, wspólnej modlitwy, także osobistej modlitwy, czasu, który poświęcamy Panu Bogu. Spotykamy się z Nim, bo w tym spotkaniu rodzi się to, co jest najcenniejsze. Z tego spotkania rodzi się także najwartościowsze każde spotkanie z drugim człowiekiem, zwłaszcza we wspólnocie miłości małżeńskiej. Dopiero na tym mocnym fundamencie związek i miłość małżeńska stają się narzędziami uświęcania człowieka i świata. To wszystko musi być oparte o wielką miłość Boga do człowieka i naszą miłość zanurzoną w Bogu. I tylko one w duchu wiary tworzą wspólnotę domowego Kościoła, który, jak wiemy, stanie się oparciem i schronieniem dla każdego pośród niełatwej codzienności. Co tu dużo ukrywać? Widzimy, że tych przeciwności jest coraz więcej i dlatego trzeba tworzyć wspólnotę domowego Kościoła przez miłość, która stanie się jakby miastem ucieczki przed złem tego świata, żeby tam znajdował schronienie każdy, kto doświadcza różnych przeciwności życia. Ten Kościół domowy, wypełniony modlitwą, jest także źródłem nadprzyrodzonej nadziei, który uzdalnia do rozwoju osobowości każdego człowieka. Małżonków to przyczynia się do rozwoju. Stawiamy sobie wymagania w życiu małżeńskim. Małżonkowie chrześcijańscy, którzy o tym świadczą, oni sami mówią, że z tej modlitwy rodzi się odpowiedzialność jeden za drugiego. Gdy tworzą ten kościół domowy, to sprawia, że oni wiernie realizują swoje powołanie, ale także ta autentyczna miłość oparta na Bogu staje się także miejscem rozwoju dla tych wszystkich, którzy są owocem miłości, a więc to nowe pokolenie, które musi przyjść, które musi się zrodzić w katolickich małżeństwach, w prawdziwych rodzinach opartych na Bogu. To młode pokolenie w takim klimacie kościoła domowego rozwija swoje talenty wpisane w sposób naturalny w człowieczeństwo każdego. W takim klimacie rozwijają się mocne osobowości. Człowiek, który doświadczył w swoim życiu miłości, nauczył się także odpowiedzialnego życia. Trzeba mieć tę głęboką świadomość, jak bardzo ważne jest małżeństwo i rodzina. Potrzebujemy wielkich, odpowiedzialnych ludzi. Wielkich, to znaczy myślimy tutaj o tym duchowym formacie. I ten format duchowy, on sprawia, że człowiek zupełnie z innej perspektywy patrzy na ludzki świat. Tego nie uczymy się nigdzie, na żadnych uniwersytetach, tylko po prostu w domu rodzinnym. To płynie w naturalny sposób z miłości ojca i matki, z miłości współmałżonków. To kształtuje prawdziwe charaktery. Jest to również wielkim fundamentem pełnienia w świecie misji ucznia Chrystusa i dawania o nim dobrego świadectwa. Nieprzypadkowo Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, zwołał światowe spotkania małżeństw i rodzin. To w perspektywie odpowiedzialności za Chrystusa i Kościół w świecie współczesnym. Wiemy, że Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuuje te spotkania. Ostatnie przepiękne spotkanie, które miało miejsce we Włoszech, w Mediolanie. Niestety bardzo mocno zepchnięte na margines w wiadomościach medialnych. Bogu dzięki, Radio Maria i Telewizja Trwam przeprowadziły bezpośrednie transmisje z tego wydarzenia. To nam pokazuje, jak bardzo mocno Kościół troszczy się o świętość małżeństwa i rodzin, ukazując także tę wielką misję, jakie mają do spełnienia w świecie współczesnym. Jeśli będziemy odnawiać jasnogórskie śluby narodu polskiego, a wśród nich to wołanie o świętość małżeństw i rodzin, to w perspektywie wydarzenia, jakie ma mieć miejsce w Kościele w najbliższych miesiącach, w październiku, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosi rok wiary w Kościele. Sobór Watykański II, który przed 50 laty był tym powiewem Ducha Świętego dla odnowienia misji i posłannictwa Kościoła, był jakimś szczególnym znakiem do tego, abyśmy wszyscy odkrywali swoje powołanie. W tych wydarzeniach, w tym roku wiary, w nawiązaniu do wydarzeń soborowych sprzed 50 lat, w nawiązaniu także do tego, jak Polska przygotowywała się do tych wszystkich wydarzeń przez wielką modlitwę, przez realizację ślubów narodu, to był szczególny program przygotowania do polskiego milenium. Można powiedzieć, to polskie milenium było jakby owocem wielkiej nowenny w duchu jasnogórskich ślubów narodu, jakby przypieczętowaniem wielkiej pracy Kościoła w Polsce na drodze soborowej. Dzisiaj musimy to odczytywać w nowych perspektywach, jakie ogłosił papież Benedykt XVI. W perspektywie roku wiary trzeba, abyśmy odnawiając jasnogórskie śluby narodu w modlitwie za małżeństwa i rodziny, widzieli tę wspaniałą perspektywę misji uczniów Chrystusa i dawania o nim dobrego świadectwa, także na ziemi polskiej. Drodzy radiosłuchacze, podejmując zatem refleksję nad tym fragmentem ślubów jasnogórskich, trzeba sobie uświadomić to wielkie, wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami. Ale także trzeba mieć świadomość, że to dotyczy także bardzo delikatnej sfery ludzkiej osobowości, jaką jest ludzka płciowość. Widzimy, że dzisiaj ona jest strasznie zakłamana, zakłócona na wiele sposobów i trzeba przywrócić właściwy wymiar ludzkiej płciowości. To jest także jakaś szczególna misja małżonków chrześcijańskich, którzy w sposób piękny, autentyczny przeżywają ludzką płciowość, ukierunkowaną na dar miłości, jakim jest nowe życie. To jest także jakieś ogromne wyzwanie dla małżonków, aby kształtowali takie postawy wśród ludzi młodych, by mieli odwagę pięknego życia. Tylu pielgrzymów tutaj przychodzi, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, i to wołanie pielgrzymów: Maryjo, naucz nas pięknego życia. Czyż to nie nasuwa nam jakiejś ogromnej potrzeby odpowiedzialności za takie ukształtowanie postaw młodych ludzi, żeby miłość, prawdziwa miłość, znaczyła w ich życiu odpowiedzialność. I chyba w ten sposób unikniemy tego wszystkiego, co zakłóca, zniekształca prawdziwą wizję człowieka, ludzkiej miłości, ludzkiej płciowości. To także jest jakieś wielkie wyzwanie, które płynie z refleksji nad tym fragmentem jasnogórskich ślubów narodu, o którym dzisiaj rozważamy. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Szukamy wielu odpowiedzi na kryzysy, które zewsząd nas otaczają. Chyba największy ten kryzys, który nas dotyka, to kryzys wartości. Stąd trzeba, aby mocny fundament chrześcijańskie, katolickie małżeństwo i rodzina oparta na autentycznej miłości była antidotum, odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia, które dotykają współczesnego człowieka. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać ze słuchaczy, którzy uczestniczą w tej katechezie, że małżeństwo jest szczególnym zamysłem Bożym i nikt i nic nie może sprzeciwiać się temu zamysłowi Bożemu w człowieku. Stąd, drodzy moi, trzeba, aby sprzeciwić się temu wszystkiemu, co zniekształca, oszpeca prawdziwą wizję małżeństwa i rodziny, co zadaje tyle cierpienia, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Jeśli myślimy o przyszłości w sposób odpowiedzialny, trzeba ukształtować takie postawy, które umocnią ten fundament, na którym to fundamencie zbuduje się piękne pokolenie ludzi, dojrzałych ludzi, którzy niosą w sobie ten zamysł Boży i w ten sposób przemieniają oblicze ziemi i przywracają nadzieję światu. Trzeba zatroszczyć się o to, zrobić wszystko, aby w naszym społeczeństwie, w Kościele i w całym świecie każde małżeństwo było zdrowe i pełne i żeby w tym małżeństwie był obecny Chrystus, by kształtował się Kościół domowy, by to była właściwa szkoła, kuźnia charakterów, jakich bardzo potrzeba dla naszych czasów. A wszystko po to, żeby okazała się przeogromna moc Boża i żeby plany Boże względem człowieka realizowały się przez człowieka na tej ziemi, na której żyjemy, z której wyrastamy, która dla nas wszystkich jest zadaniem. Trzeba zatem, aby tegoroczne odnowienie jasnogórskich ślubów narodu polskiego stało się pomocą dla starszych i przykładem oraz zachętą dla młodych pokoleń, by rzeczywistość polskiej rodziny potrafiła się oprzeć wszelkim złym wpływom i przykładom, a dozgonna wierność we wspólnym budowaniu miłości i przyszłości stawała się ostoją dla kolejnych pokoleń, ostoją dla ich wiary, ideałów i wartości. Trzeba jeszcze raz z całą mocą stanąć na straży nierozerwalności małżeństwa. Dlatego będziemy powtarzać 26 sierpnia, w dzień imienin Jasnogórskiej Matki i Królowej wszystkich Polaków, Królowo Polski, przyrzekamy. Niech te słowa jasnogórskich przyrzeczeń wyrażonych w ślubach narodu uzdolnią nas do wielkiej misji odpowiedzialności za Chrystusa i Kościół w świecie współczesnym, do wielkiej odpowiedzialności za człowieka i jego nadziei dla przyszłych pokoleń. Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich, którzy pragną włączyć się do dzisiejszej katechezy, aby dzielili się refleksjami związanymi z odpowiedzialnością za małżeństwo i rodzinę, za nierozerwalność tego małżeństwa, za świętość małżeństwa i świętość rodzin. Numer telefonu 34 365 17 47. Zapraszam. Pierwszy telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witam serdecznie.
Taka piękna katecheza, ale ja może troszeczkę z innej strony, z życiowego doświadczenia przykrego. Bóg, mąż i żona to święty trójkąt, który może dać życie święte, dobre, radosne i pozwoli dzieciom na wzrastanie na zdrowych psychicznie i duchowo ludzi. ale są jednak od początku, proszę Ojca, takie nieświęte trójkąty. Kiedy jedno z małżonków nie potrafi opuścić rodzica, szczególnie mamy, pod której jest wielkim wpływem i wtedy naprawdę jest piekło na ziemi, bo ta osoba z zewnątrz, która nie chce wypuścić dziecka ze swoich wpływów, tworzy z nim niezdrowe, nieboże więzy i rujnuje rodzinę, w której nikt nie jest szczęśliwy, a właśnie najbardziej dzieci. A przecież w piśmie jest i opuści ojca i matkę swoją i staną się jednym ciałem. Myślę, że wiele będzie teściowych na sądzie, bardzo zdziwionych, kiedy w Bożym świetle zobaczą, że to one były tym, co rozdzielały to, co Pan Bóg złączył.
Pani Barbaro, jeśli mogę, właśnie dlatego się modlimy o to, abyśmy w sposób jakiś autentyczny przeżywali powołanie do małżeństwa i do rodziny. Dlatego odnawiamy śluby narodu, jasnogórskie śluby narodu polskiego. One muszą być dla nas zachętą do tego, aby mieć ten właściwy wymiar, prawdziwą wizję małżeństwa i jego posłannictwa w świecie współczesnym. Nie wolno się bać trudności, bo one zawsze przychodzą, ale tamten, pani tak pięknie powiedziała, trójkąt. Małżonkowi i Bóg, święty trójkąt. I trzeba o to zadbać. I nikt nie ma prawa. Po Panu Bogu dla żony najważniejszy jest mąż, dla męża żona. Tak, i tę świadomość trzeba ciągle...
Zdrowe dzieci, właśnie to jest najbardziej.
Taką świadomość trzeba kształtować także w tym kolejnym pokoleniu, żeby ono miało świadomość, jak wielką i wzniosłą rzeczą jest sakrament małżeństwa i do czego Bóg powołuje małżonków. To wszystko po to, żeby w jakiś sposób ustrzec tych młodych ludzi przed fałszywą wizją miłości, małżeństwa, no i tych wszystkich zranień, które bardzo często, tak jak pani powiedziała, rujnują. Ale to nie powinno być dla nas jakimś zniechęceniem, tylko wręcz przeciwnie, zachętą do szukania właśnie tego Bożego Trójkąta, jak pani to określiła, i żeby on był najważniejszy. I wszyscy muszą odczytywać całą tę wizję, Boży zamysł, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, dwoje stanowią jedno, i żeby tak było zawsze. Dziękujemy za te trudności, ale prosimy je przezwyciężać w duchu wiary.
Dziękuję bardzo.
Z Bogiem. Mamy kolejny telefon, proszę bardzo.
Można już?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chcę dać świadectwo.
A kto dzwoni i skąd?
Oj, właśnie. Z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Radomsku, Wanda.
Wanda, prosimy bardzo.
To jest coś bardzo ważnego, bo wierność oczywiście w małżeństwie jest bardzo ważna. Ale ja chciałam jeszcze coś więcej powiedzieć. Wierność po śmierci męża. To już 15 lat minęło. A było i wierna jestem i będę wierna, a było to możliwe tylko dlatego, że swoje życie ofiarowałam Panu Bogu. Na dobre i na złe. Modliłam się i modlę się bardzo dużo. A żeby jeszcze było łatwiej, zaczęłam pisać dzienniczek, już jest 10 lat jak piszę. Na przykład między innymi 15 lutego napisałam takie codzienne przeżycie. Dochodzi godzina 21. Mały krzyżyk całuję i na apel jasnogórski oczekuję. Biją dzwony, kołacze też moje serce. Na piersi składam me ręce. Łączę się z paulińską rodziną, gdzie wszystkie troski giną. Jeszcze błogosławieństwo przez posługę kochanych ojców. Teraz duchowa podróż na Wawel i ulubiony kościół mariacki. Ach, jak blisko do tatki domu, nie mówiłam o tym nikomu. Anioł stróż ze mną wędruje, więc słodko mu dziękuję. Niech zdrowie wszystkim ojcom sprzyja. Niech Bóg błogosławi Radio Maria. I teraz tak.
To są takie osobiste przeżycia apelowe. Tak, ale pani Wando, pani dotknęła problemu bardzo ważnego. Miłość jest wieczna. Miłość nigdy nie ustaje. Miłość jest wieczna.
Bardzo ważnego?
Tak.
Ja po prostu jeszcze mam dużo do pisania. Już napisałam kilkanaście zeszytów, jeszcze mam dużo do pisania. I po prostu proszę Pana Boga o to, żebym kiedyś, jak to napiszę, żebym te zeszyty mogła złożyć na ołtarzu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Polski.
Jeździłam Pani Wando, a ja mam takie...
Ponad 3 lata, co miesiąc
naczuwanie.
Nie opuściłam jednego miesiąca.
Pani Wanda, ja mam takie pytanie, bo dzisiaj mówimy o miłości małżeńskiej i o rodzinie, bo będziemy odnawiać jasnogórskie śluby narodu. Proszę włączyć radio.
Ja mam wyłączone radio.
Odnawiamy jasnogórskie śluby narodu i dlatego chciałbym zapytać Panią, jak Pani przeżywa sakrament małżeństwa?
Było wspaniale. Tylko byliśmy razem 29 lat, to jest mało. Ale najważniejsze, że było naprawdę wszędzie razem i wszędzie nie było. Nawet gdyby nawet jakieś było nieporozumienie, to robiliśmy wszystko, żeby porozmawiać bez obecności dzieci. Żeby dziecko nie usłyszało jednego słowa, że tam coś się nie zgadzamy. Bo czegoś nigdy nie uniknie. Ale naprawdę robiliśmy wszystko, żeby nie było nawet po cichutku, żeby nie było powiedziane. Czasami jeden drugiemu coś powiedział, wybaczył. To było najważniejsze, że zresztą to ja sama nie mogę mówić, bo to by było nieładnie o sobie. Niech ktoś kto inny powie, a będzie to głośne, dlatego że jest...
Pani Wanto, i o to świadectwo nam właśnie chodziło, żeby pokazać, że jest możliwe piękne przeżywanie sakramentu małżeństwa, mimo nawet wielu przeciwności.
Razem do pracy, razem do kościoła, razem wszędzie, do sklepu, nawet zakupy. Naprawdę to było to coś pięknego. Tak się stało, ale żebym nie ofiarowała swojego życia Panu Bogu, nie wiem, co do tej pory by było, tym bardziej, że jestem prześladowana i to bardzo poważnie prześladowana.
Pani Wando, najpierw dziękujemy za to świadectwo. Ono jest najważniejsze, że można razem, można we dwoje i można przynosić wspaniałe owoce świętości. I o takie owoce świętości dla wszystkich małżonków chrześcijańskich będziemy się modlić, gdy będziemy odnawiać jasnogórskie śluby narodu polskiego. Robimy miejsce dla innych. Mamy kolejny telefon, tak? Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie
teraz
i gorąco ojca Kamila pozdrawia współbrat pielgrzymkowy parę dni po zakończonej pielgrzymce.
Panie Krzysztofie, przechodzimy do tematu.
No, oczywiście, że od razu. No, lepiej nie mógł ojciec sam uderzyć. Ja chciałem tylko tam do początków ojca katechezy nawiązać. Mianowicie tam, gdzie ojciec mówił o tym sakramentalnym charakterze związku kobiety i mężczyzny. Wtedy, kiedy jest to ślubowanie. Są śluby jasnogórskie, ale jest ślubowanie właśnie wzajemne właśnie mężczyzny i kobiety. I teraz, kiedy ten sakramentalny związek, to przede wszystkim jest gwarancja i obecność w życiu małżonków samego Jezusa Chrystusa, tak jak był obecny w Kanie Galilejskiej. A jeżeli dzisiaj jest mowa i mówimy o tym kryzysie, to właśnie on polega na tym, że ta szeroko rozlewająca się dechrystianizacja, czyli tak bym powiedział, gdyby wypraszanie z życia społecznego Jezusa Chrystusa, ona ma później odbicie właśnie w tym, że i związek między mężczyzną i kobietą się chwieje, no i zostaje zakłócona cały etos właśnie rodzicielstwa, no i doświadczamy czegoś, co jest bardzo społecznie bolesne, dlatego świadomość i przywracanie właśnie dzięki temu, że mamy obecną w naszej polskiej Kanie Galilejskiej na Jasnej Górze Matkę Chrystusa i Matkę Naszą, przywrócenie tej świadomości i powrót ten historyczny do tych ślubów, które przecież nam pozostawił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, jest szalenie ważną sprawą, dlatego że on jest ratunkiem. On jest ratunkiem, żeby naród się trzymał, żeby rodzina się trzymała, żeby dzieci mogły rosnąć w zdrowym klimacie.
Panie Krzysztofie, ja ciągle sobie stawiam pytanie, bo tak? Wszyscy pracują dla lepszej przyszłości. Tak. Ale pytam się, dla kogo pracować, jak ustawicznie uderza się w świętość małżeństwa i rodziny? Bez tego nie ma przyszłości. To dla kogo w takim razie podejmujemy ten wysiłek? Myślę tutaj o tych wszystkich decyzjach, różnych zachowaniach, które widzimy, które są tak bardzo mocno nagłaśniane. Myślę, że śluby narodu porządkują nasze myślenie i ukierunkowują naszą pracę na istotę, na to, co jest najważniejsze, to, co Pan wspomniał. Ja sobie w takiej pracy z ludźmi, z młodymi, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, stawiam im pytanie, czy mają świadomość, kogo będą wzywać na świadka, gdy staną przed ołtarzem i zanim złożą słowa przysięgi małżeńskiej, przecież cały Kościół modli się do Ducha Świętego. Czy mają taką świadomość, co się wtedy wydarzy? No, wielu z nich rzeczywiście zatrzymuje się w głębokiej refleksji, bo dzisiaj próbuje się na jakiś czas, na próbę, nie wiadomo jak, próbuje się rozmydlić zupełnie znaczenie związku małżeńskiego, a to co Pan mówi, po to ponawiamy śluby, przywołujemy te wydarzenia, żeby one jeszcze bardziej pogłębiły w nas świadomość, kto tak naprawdę łączy tych dwoje ludzi i kto jest świadkiem tego wydarzenia i komu oni tak naprawdę ślubują sobie, ale w tym wszystkim jest właśnie ta miłość Boża, która jest wieczna i która jest wierna wobec człowieka.
Ojcze,
trzeba...
Kamilu, jeszcze małe takie dopowiedzenie. Musimy mieć bardzo surowo i ostro świadomi, że to, co się dzieje naokoło, to jest właśnie to jest właśnie ta obecność Antychrysta, która uderza w dzieło stworzenia. Właśnie w ten zamysł Pana Boga, który z miłości nas stwarza człowieka mężczyzną i kobietą. I to jest właśnie to uderzenie, które jest uderzeniem jakby kresu czasu. Dlatego mamy się gdzie bronić, mamy gdzie prosić o to, żeby rodziny się mogły obronić, żeby one były święte i żeby to zadecydowało o ostatecznym zwycięstwie. Proszę Ojca, a te wszelkie ataki z zewnątrz, no trzeba może tylko tyle powiedzieć sobie, no one są jak gdyby taką dogrywką, tak jak w piłce nożnej, one są tylko na czas. One mają swoje granice czasowe, podczas kiedy Bóg, który stwarza, odkupia i uświęca, jest ponadczasowy i ponadgeograficzny.
I dlatego odnawiamy jasnogórskie śluby narodów, w których przyrzekamy strzec świętości i nierozerwalności małżeństwa, by w ognisku domowym, przy ognisku domowym życie Polaków było bezpieczne. Czyli to jest ten właściwy wymiar przyszłości, której pragniemy, za którą tęsknimy, której pragniemy i za którą tęsknimy. I dlatego robimy już miejsce następnym. Dziękuję panu Krzysztofowi. Dziękujemy panu Krzysztofowi. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o świętość, nierozerwalność małżeństwa. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże, mówi Lucyna z Gliwic.
Witamy serdecznie.
Ojcze Kamilu, uważam, że jeśli w rodzinie zabraknie Pana Boga, to są schody. I właśnie Pan Bóg powinien być stawiany na pierwszym miejscu we wszystkim w rodzinie. Należy Go zapraszać do wszystkich spraw, do życia rodzinnego. Bardzo cementuje wspólna rodzina, bardzo cementuje wspólna modlitwa. A za te takie, powiedzmy, w cudzysłowie, niedobre teściowe, modlić się, bardzo dużo się modlić, polecać Panu Bogu.
Ale za dobre, chyba też.
Za dobre też, oczywiście. Polecać Panu Bogu, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Naprawdę. Pani Lucyno, jeśli mogę zapytać, jak to wygląda w Pani małżeństwie, jeśli mogę o to spytać?
No, mamy trójkę dzieci. No, zawsze wspólnie modlimy się razem. Już są w tej chwili dorosłe, mają swoje życie, prawda? I ewangelizują. Ewangelizują, tak jak każdy katolik powinien ewangelizować. Są w różnych rejonach Polski, nawet za granicą, i przenoszą tego Jezusa na swoich dłoniach dalej, dalej i dalej. I to wynieśli z domu właśnie.
To życzę Wam, żeby przy Waszym ognisku domowym życie każdego, kto spotyka Was, było bezpieczne. Tak jak ślubujemy w narodowym przyrzeczeniu wypowiadanym każdego roku w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Bardzo dziękuję za to świadectwo i za ten środek, który uzdrawia, czyli po prostu modlitwa. Modlitwa, która jednoczy, która uzdrawia, która pomaga rozwiązywać wszystkie przeciwności, która także daje nam moc do wiernego wypełniania przyrzeczeń małżeńskich.
Wszystkiego dobrego.
Gratuluję, dziękuję za to świadectwo i niech ta ewangelizacja właśnie, ta misja, posłannictwo dla Chrystusa i dla Kościoła w świecie współczesnym idzie także przez Waszą rodzinę. Odbieramy kolejny telefon, tak proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, Ojcu.
Mój zapłać.
Chciałbym się taką refleksją podzielić, bo żyję na tym świecie już dość długo. I zauważam, jak ważnym elementem w tych wszystkich, powiedzmy, naszych zdążaniach do Boga jest element pracy. No bo ja mogę powiedzieć, że ja ślubuję. Mówię na przykład, wierzę w Boga, ale czy mówię, czy rzeczywiście wierzę? I podobnie jest z ślubami. I dla mnie jest bardzo istotny ten wysiłek, który dotyczy mnie samego. Co ja robię na rzecz tego małżeństwa, bo jest konieczność jakby przejmowania odpowiedzialności za moje własne czyny. Ja nie mogę wciąż mówić, to on jest winien, to ona jest winna. Co ja robię?
No właśnie, co pan robi?
Proszę?
Właśnie, co pan robi?
Co ja robię? Ja po prostu przede wszystkim proszę Ducha Świętego, żeby poskramiał mnie w moich ewentualnych, powiedzmy, osądach, zapędach emocjonalnych. Jeśli mi to przychodzi z trudem, to po prostu idę gdzieś w samotność, klękam i proszę, i błagam, i dostaję to. bo po prostu Duch Święty nie jest, powiedzmy, taką istotą, która mi to wydziela na kartki. On mi chętnie chce dać dużo. I po prostu trzeba się przekonać, że rzeczywiście to istnieje. I teraz jest też coś takiego, na co, powiedzmy, mój patron zwraca uwagę, żeby się przemieniać przez doskonalenie swojego myślenia. I jeżeli na przykład byłoby dla mnie bardzo fajnie, gdybym miał bez przerwy doradcę, który by był dla mnie mądrym doradcą, ale taka rzecz jest niemożliwa. Wobec tego sam muszę się wzbogacać w mądrość, bo ze sobą przebywam cały czas. A ta mądrość też pochodzi od Ducha Świętego. To może tyle.
Co więcej, panie Pawle, pan potem musi być tym dobrym doradcą dla kolejnego pokolenia. Dać dobry przykład, bo ślub, który składamy, on nas zobowiązuje. On jest nie po to, żeby nas ochraniał. Ze ślubu, z sakramentu małżeństwa płynie moc do tego, abyśmy potrafili odpowiedzialnie żyć. Tylko ten trud trzeba podjąć, trzeba się z tym wszystkim zmierzyć w swoim życiu codziennym. Dziękujemy za tę podpowiedź, zwłaszcza za tą modlitwę ukrytą na kolanach, ażeby Duch Święty pomógł zrozumieć, pomógł przezwyciężyć wszelkie problemy. No i oczywiście był tym, który pomaga nam, abyśmy nie ranili innych swoim postępowaniem. Jeszcze odbierzemy kolejny telefon.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy panie Pawle i mamy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Ja proszę ojca, słuchaj.
Najpierw kto dzwoni, skąd?
Teresa z okolic Śląska, Kruskiego Młyna dokładnie. I ja wsłuchuję się w te katechezy i w tą nowennę, która jest dla mnie w ogóle wszystko, i wiara, i Bóg, to jest, a przede wszystkim Duch Święty, aby mnie w tym prowadził, bo nieustannie go wzywam. Jesteśmy już 40, idzie szósty rok po ślubie i wypowiedział się mąż przed moją swatową, że on się ze żartu żenił. I po prostu tak to życie prowadzi, tylko sobie żartuje, za nic nie jest nieodpowiedzialny. Tyle chciałam nadmienić i on tutaj to słyszy, bo ja powiedziałam, czy teraz ja się na całe forum zapytam, żeby ojciec to, co Pan Bóg po prostu ma zamiar powiedzieć, żeby on to usłyszał, bo to jest
wie
dla
pani
mnie
co, pani Teresa,
ogromne.
Pani Teresa, tak mi się wydaje, że 46 lat żyć ze sobą to chyba nie jest żart. To chyba jest jakaś poważna sprawa i myślę, że to jest jakieś też wydarzenie, które na pewno was jednoczy. Może w formie żartu on to powiedział, ale być ze sobą 46 lat to jest jakaś szczególna łaska Boża, która idzie za tym i daje tę łaskę wytrwania, wierności. Na pewno z jednej i z drugiej strony wiele jest do zrobienia na każdym etapie życia, ale życie w sakramentalnym związku małżeńskim jest wielkim wydarzeniem, jest wielką odpowiedzialnością i pewnie ciągle małżonkowie tego muszą się uczyć. Jeśli zdążymy, to jeszcze odbierzemy kolejny telefon. Będzie to już ostatni telefon. Proszę bardzo. Już nie mamy telefonu. Powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Chcę podziękować wszystkim, którzy w tych dniach szczególnie jednoczą się z Jasną Górą poprzez Radio Maryja, Radio Fiat, Radio Jasna Góra w Narodowej Nowennie przygotowującej nas do odnowienia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. I na koniec słowa, które wypowiedział niezapomniany prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, sługa Boży. Oby każde słowo przyrzeczeń jasnogórskich weszło w naszą krew, w nasze myśli, wolę i uczucia, w każdy czyn nasz, w całe życie narodu. Wtedy na pewno będziemy mogli ze spokojem patrzeć ku przyszłości w nadziei, że przyjdzie takie pokolenie, które odnowi oblicze polskiej ziemi i przyczyni się w tej szerokiej perspektywie do wielkiej misji dla Chrystusa i dla Kościoła w świecie współczesnym. Niech Matka Boża Jasnogórska, Królowa Polski, uzdalnia nas do tego. Niech ona wyprosi nam tę moc i mądrość, abyśmy stawali się coraz bardziej ludźmi wielkiej dojrzałości chrześcijańskiej, wypróbowanego sumienia, ludźmi wielkiej odwagi, którzy niosą światło Chrystusa aż na krańce świata. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w duchu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, piąte już z kolei. Przypominamy sobie o uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. To już w najbliższą niedzielę, 26 sierpnia, wspólnie razem. Pragniemy zjednoczyć się przy niepokalanym sercu jasnogórskiej Matki i Królowej, aby przy niej ponowić nasze przymierze, przyrzeczenie wyrażone w jasnogórskich ślubach narodu polskiego. One zostaną uwiecznione w specjalnym epitafium tablicy pamiątkowej, która będzie nam ciągle przypominać tekst jasnogórskich ślubów narodu, gdy będziemy wchodzić do kaplicy cudownego obrazu. I niech te słowa stają się coraz bardziej dla nas programem przemiany społecznej, wewnętrznego odrodzenia, przede wszystkim przemiany społecznej i wielkiej pracy dla dobra człowieka na polskiej ziemi, dla dobra całego Kościoła powszechnego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.